22 minuty po godzinie 21, to znaczy, że czas na porady zoodietetyk pani Małgorzaty Biegańskiej-Hendryk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Małgorzato, czy kot Stefan zjada sobie na przekąskę wątróbkę?
Nie, kot Stefan nie zjada sobie na przekąskę wątróbki, jakkolwiek wątróbka jest w jego diecie obecna, natomiast jest obecna w bardzo konkretnych ilościach, bardzo konkretnie policzona.
Ale kot Stefan oczywiście jest na diecie mięsnej, prawda?
Tak, jak najbardziej, tak jak wszystkie moje koty, jest na diecie barw i w diecie barw podroby, w tym między innymi wątróbka, stanowią pewną część, tak samo jak podroby stanowiłyby fragment organizmów ofiar, na które koty czy też psowate polowałyby w naturze, więc te podroby są w diecie obecne, one są potrzebne, ale nie możemy z nimi przesadzać.
To w związku z tym, że kot Stefan je mięso, tutaj taki mit mi pani podsunęła, że zwierzęta, które jedzą mięso, robią się agresywne i w związku z tym kot Stefan jest zapewne bardzo agresywny.
Strasznie jest agresywny, zwłaszcza rano, kiedy próbuje mnie obudzić i przekazać mi bardzo bezpośrednio, że potrzebuje więcej mięsa i w tym celu zazwyczaj po prostu się na mnie kładzie i mruczy tak głośno, aż wstanę. Więc jest to wybitny przejaw jego reakcji na mięsną dietę. Ale tak, rzeczywiście, pokutuje taki mit i ja nie mam pojęcia, skąd ten mit wyrósł gdzieś w przyszłości. Być może ludzie, którzy oglądali sytuacje, w których zwierzęta mięsożerne po upolowaniu swojej zdobyczy, na przykład broniły jej przed innymi zwierzętami, które próbowały im ją podkraść, albo jeśli była to sytuacja, w której kilka zwierząt dopadało pojedynczą ofiarę, czyli raczej działo się to u psowatych, bo akurat małe koty polują w pojedynkę i nie wiem, następowała jakaś kłótnia pomiędzy tymi zwierzakami, to może z tego to wyewoluowało, albo nie wiem, no właśnie pies bronił jakiegoś swojego posiłku przed kimś i tutaj miała się pojawiać ta agresja wywołana mięsem, ale to zupełnie nie o to chodzi. Czym innym jest obrona zasobu i ja też zdaję sobie sprawę, że gdybym na przykład próbowała wyrwać psu z pyska coś, co on je, naraziłabym się na atak, a czym innym jest wpływ diety na zachowanie zwierzęcia. I tutaj okazuje się, że mamy dokładnie odwrotność tego, w co niestety ciągle dużo ludzi wierzy, czyli obecność mięsa w diecie nie powoduje zachowań agresywnych, tylko je hamuje. A dlaczego je hamuje? Hamuje je dlatego, że w mięsie obecny jest aminokwas, który się nazywa tryptofan i ten tryptofan jest inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny, czyli mówiąc bardziej prosto, jest to odpowiednik leku uspokajająco przeciwdepresyjnego w przypadku na przykład leczenia depresji i zaburzeń zachowań u ludzi. Serotonina jest neuroprzekaźnikiem, który odpowiada za poczucie szczęścia, a tryptofan jest z nią w bezpośrednim związku. Więc większa ilość tryptofanu może nam powodować to, że po prostu zwierzę jest spokojniejsze, łagodniejsze, bardziej szczęśliwe i lepiej się czuje.
No, zwłaszcza kiedy jest najedzone.
Zwłaszcza kiedy jest najedzone, a no jednak dla mięsożercy to mięso w diecie to jest podstawa.
Pani Małgorzato, inne mity dotyczące żywienia. No jeżeli pani mówiła o mięsie, to zapewne dotyczy to też kotów, że mięso przed podaniem trzeba sparzyć lub przemrozić.
Tak, to też jest takie częste podejście opiekunów, którzy bardzo gdzieś tam się tego obawiają, żeby podać takie mięso surowe i różne magiczne prawie, że zabiegi nad nim tam wykonują, zanim to mięso rzeczywiście do miski zwierzaka trafi.
Ale to weterynarze często też właśnie mówią o tym, że na przykład najlepiej obgotować.
Tak, też się z tym spotkałam, natomiast tutaj mamy kilka rzeczy, które nam dość mocno na to wpływają, na całą tę kwestię. Przede wszystkim to, co w mięsie, akurat w diecie kota jest najcenniejsze, ale w diecie psa również ważne, to jest między innymi tauryna. Tauryna jest bardzo potrzebna dla kotów, ona musi być przyjmowana z zewnątrz. Pies częściowo jest w stanie ją sobie wyprodukować sam, ale też no, nie są to dla niego wystarczająco duże ilości, jednak tauryna z zewnątrz również jest mu potrzebna. Natomiast tauryna ulega rozpadowi w temperaturze powyżej 60 stopni. Więc jeśli podajemy zwierzęciu mięso, które zostało na przykład obgotowane, a nie dosuplementujemy tej tauryny, to już na przykład ten element tracimy, tak? Czyli pod tym względem mięso z staje się dla nas już uboższe o ten, no jakże ważny dla mięsożercy składnik odżywczy. Poza tym ja zawsze pytam, czy jeśli zwierzę w naturze upoluje sobie ofiarę, to czy najpierw tą ofiarę wsadza do garnka z wrzątkiem?
No ale ta ofiara jest, że tak powiem, świeża. A jeżeli się przyniesie mięso na przykład, nie wiem, z jakiegoś sklepu, no to to jest chyba taka troska o to, żeby tam na tym mięsie niczego nie było.
Na pewno to jest troska i ja jestem przekonana, że opiekunowie nie robią tego po to, żeby zwierzętom było gorzej, tylko lepiej, ale cały kłopot polega na tym, że to są mięsożercy, w związku z czym ich organizmy same są już do pewnego stopnia przygotowane na to, żeby jednak z jakimiś tam drobnymi, niewielkimi ilościami drobnoustrojów sobie radzić. Poza tym pamiętajmy, że no mięso też musi być odpowiednio przechowywane i też zadaniem najpierw w tej produkcji tuż po uboju, a później w samym procesie sprzedaży, zadaniem osób odpowiadających za ten produkt jest to, żeby to mięso było jak najwyższej jakości. Dlatego zawsze powinniśmy tym zwierzętom również podawać mięso, które jest świeże, które było prawidłowo przechowywane, które było w odpowiednich warunkach, bo wtedy minimalizujemy to ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Ale na przykład proces mrożenia, który też przez opiekunów jest czasami wprowadzany i tutaj najczęściej słyszymy o jakimś związku pomiędzy mrożeniem a pasożytami, to już jest rzecz, której ja kompletnie tutaj nie jestem w stanie jakoś wyprowadzić z logicznego wywodu, ponieważ wszystkie opracowania i wszystkie jakieś podręczniki związane z produkcją żywności, do których udało mi się dotrzeć, mówią o tym, że proces mrożenia powstrzymuje zmiany biologiczne i enzymatyczne, które zachodzą w mięsie. W zasadzie powstrzymuje je w bardzo wysokim stopniu, też nie w 100%, ale bardzo mocno je hamuje. Natomiast słowa tam nie ma w ogóle o żadnych pasożytach. Jeśli chodzi o kwestie zagrożenia pasożytniczego, no to tutaj jedna sprawa to jest po prostu badanie mięsa pod tym kątem przez producenta i zanim ono trafi do sprzedaży powinno być sprawdzone, a nawet gdyby coś jednak gdzieś tam przeoczono i nasze zwierzę miałoby styczność z mięsem, które jest zainfekowane jakimś pasożytem, no to też naszą rolą jako opiekuna jest dbałość o jego odrobaczanie i kontrolę z kolei zwierzęcia pod tym kątem. Więc myślę, że akurat mrożenie jest tutaj na końcu tej całej listy rzeczy, o które trzeba zadbać, podając surowiznę.
A jeśli chodzi o wieprzowinę? Bo tutaj są taka. Właśnie często też, mówię tutaj o weterynarzach, też jakby nie sugerowali, żeby wieprzowiny czy na przykład kości wieprzowych nie podawać zwierzętom.
Znaczy, jeżeli chodzi o kości wieprzowe, to one tutaj w ogóle są słabym pomysłem ze względu na to, że mamy bardzo rzadko kości, które rzeczywiście nadawałyby się dla zwierząt. No kot w ogóle kości wieprzowych jeść nie może, bo one są dla niego za duże. A cały czas zaznaczam, że mówię tutaj o kościach mięsnych, czyli takich, które są normalnie otulone mięśniami i innymi tkankami. W przypadku psa można wziąć pod uwagę na przykład żebra wieprzowe, bo one są takiej wielkości, że raczej większość psów sobie z nimi poradzi, ale no de facto na przykład kości kończyn to są w ogóle kości, których nie podajemy, bo one są zbyt zbite, zbyt twarde i czegoś takiego no nie bardzo bezpiecznie możemy psu zaoferować. Natomiast jeśli chodzi o wieprzowinę, to tutaj kłopot jest taki, że bardzo długo wieprzowina rzeczywiście nie była mięsem bezpiecznym dla naszych zwierząt do spożywania na surowo, ze względu na to, że w wieprzowinie mieliśmy do czynienia z wirusem, mogliśmy mieć do czynienia z wirusem choroby Ałyszkiego, która nie była chorobą groźną dla ludzi, natomiast była groźna dla naszych zwierząt. I zwierzę zarażone tym wirusem mogło zachorować właśnie na tak zwaną wściekliznę rzekomą, która no, w złym rozwoju sytuacji mogła nawet zakończyć się śmiercią. Natomiast od 2015 roku Polska jest objęta europejskim programem zwalczania choroby Ałyszkiego i są u nas prowadzone na bieżąco procedury weterynaryjne, których celem jest wyeliminowanie tej choroby. I w tej chwili, nawet jeśli jeszcze znajdują się gdzieś w ramach tego procesu monitorowania jakieś stada chore, to tamte osobniki są eliminowane natychmiast z jakiegokolwiek przetwórstwa żywieniowego. Natomiast no, w tej chwili wykrywalność tej choroby wynosi statystycznie około 0,4% tych przypadków, które jeszcze ciągle się trafiają jako problemowe. To jest naprawdę bardzo, bardzo niska statystyczna szansa, że trafimy na mięso ze zwierzęcia, które rzeczywiście chorowało, a nawet jeśli tak by się wydarzyło, to najbardziej problemowym elementem są podroby. Więc podawanie podrobów rzeczywiście nadal może być obarczone jakimś tam ryzykiem, ale wieprzowina jako mięso mięśniowe, jeśli pochodzi z legalnego źródła, jeśli jest to z obszaru, gdzie problem program jak najbardziej jest wdrażany. Ja uważam, że jest to mięso bezpieczne, bo naprawdę mam większą szansę, że mi w kota trafi meteoryt, niż że ja akurat kupię zainfekowany kawałek łopatki wieprzowej.
Oj, meteoryt w Stefana, pani Małgorzata.
Nie, nie, dlatego trzymam okna zamknięte, w razie czego mam nadzieję, że się odbije.
Dziękuję bardzo. Za tydzień rozmawiamy o alergiach zwierzęcych.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.